Bardzo się cieszymy, że mogliśmy Was tutaj dzisiaj poznać tak naocznie. Do tej pory znałem Was tylko ze słyszenia. I nawet słuchałem jednego kazania Marka Klega, a ostatnio mieliśmy okazję się poznać, ponieważ Marek przyjechał do nas, do Trójmiasta, z okazji ordynacji mojego przyjaciela i takiego współpracownika w naszym zborze. Będę dużo mówił o naszym zborze. Mam nadzieję, że to będzie dla Was zachęcające, ponieważ to, co będę mówił, jest radością mojego życia. I temat, który wybrałem na dzisiaj, trochę jest takim połączeniem kilku wątków, ponieważ napadł na mnie Andrzej Chryza na samym początku slotu i spytał, czy mógłbym podzielić się. A ja właśnie zacząłem czytać pierwszy list do Koryntian. I kiedy myślałem o tym, czym się dzielić, to pomyślałem, że to jest z jednej strony, to jest to, czym chciałbym się z wami podzielić tematycznie, a z drugiej strony ten temat jest tematem początkowych rozdziałów pierwszego listu do Koryntian. Więc wszystko nam się tutaj jakoś tam splata. Tak myślę, mam taką nadzieję. Natomiast będzie to też czas, w którym będę starał się jak najwięcej dać się poznać. I teraz taki proces poznawania to jest skomplikowany proces i dosyć taki ryzykowny, prawda? Ponieważ poznając się, otwieramy się, no i wiadomo, że nie wszystko, co po otwarciu się inni zobaczą, może się spotkać z ich entuzjazmem. Czasami poznając się, myślimy sobie, o, myślałem, że jesteśmy bardziej podobni do siebie, prawda? I zaczynamy robić taki mentalny krok wstecz, tak? Więc z góry przepraszam za wszystko, co będzie dla was takie konsternujące i takie trochę trudne, bo nie znamy się, ale to, co jest moim celem, to moim celem jest być przed wami jak otwarta księga. Nie chciałbym niczego ukrywać i mam świadomość tego, że właśnie otwierając się możemy spotkać rzeczy, na które będzie nam trzeba jakoś zareagować. I taką osią, po której będziemy się poruszać, to będzie pierwszy rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian. I w tym wersecie zaczyna się temat jednomyślności i jedności. I ten temat będzie takim naszym tematem przewodnim. 10 werset mówi coś takiego: a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. Tak? I teraz tematem, czy jakby pytaniem, które chciałbym nam wszystkim zadać i zadaję sobie od 30 paru lat, to jest jak zdążać do jednomyślności. Bo mamy chyba świadomość tego, że jednomyślność nie przychodzi nam automatycznie. Że to nie jest coś, co po prostu przychodzi nam łatwo. Tak naprawdę, to jak Paweł pisze do swoich adresatów w liście do Efezjan, to wygląda na to, jakby ta jedność była dana Kościołowi. Taka na dzień dobry. I macie to, ale macie ją zachować. Tak? Czyli to jest tak, że my ją mamy, to jest część naszego dziedzictwa. Dlaczego? Dlatego, że jako chrześcijanie jesteśmy włączeni w ten sam krzew, jesteśmy dziećmi tego samego Ojca i mamy tą jedność. Mamy ją, a jej nie mamy. Więc jak o nią zabiegać, tak? Ale tak naprawdę jak zdążać do niej, ale tak naprawdę jak ją zachować, tak? I teraz jakbyśmy sobie spróbowali przytoczyć z naszego otoczenia, z naszego doświadczenia przykłady jednomyślności. To przyszło mi do głowy kilka takich przykładów jednomyślności, które znamy z doświadczenia. Jeden z nich to jest życie polityczne. Prawda? Mam na myśli sytuację, w której w Sejmie głosuje się nad jakąś ustawą i dana partia wprowadza tak zwaną dyscyplinę głosowania i wtedy wydaje się, że mamy jednomyślność. Wszyscy jak jeden mąż podnoszą rękę w tym samym momencie i naciskają przycisk. I mamy tak jakby jednomyślność. Wiemy, że to nie jest do końca ta jednomyślność, jest dyscyplina, ale efekt finalny to jest jednolite działanie. Po prostu wszyscy robią dokładnie tak samo w tym samym czasie. Innym przykładem takiej jednomyślności, i to tak trochę stawiam znak zapytania nad tymi przykładami, to są na przykład niektóre czasopisma. Czasami jak sięgamy ręką po to czasopismo i otwieramy, to wiemy, że cokolwiek tam przeczytamy, to będzie w pewnej jednej myśli. Nie znajdzie się tam nic takiego, co by nas zaskoczyło. Dlaczego? No dlatego, że ta gazeta trzyma się pewnej ścieżki i ktoś dba o to, żeby nic nie wyszło tam poza tą jedną ścieżkę. To jest na ogół jakiś redaktor naczelny, przez niego wszystkie artykuły przechodzą, on je czyta, pewnie tam jest większa jakaś struktura, nie znam się na tym, natomiast efekt finalny jest jednomyślność. Ale czy o taką jednomyślność mamy zabiegać? Ale to jest jakiś sposób. Trzeci przykład, który przyszedł mi do głowy, to są protesty społeczne. Ostatnio był ten protest taki, na ulicach się działo głośno i tak dalej. Kiedy się było tam wśród nich, to co się czuło? Czuło się jednomyślność. Chociaż wczoraj na slocie jedna dziewczyna, był takie spotkanie z nią i ona mówiła, że ona była na tym marszu i ona mówi tak, i niektóre hasła skandowałam, a niektórych nie skandowałam, tak? Tak zrobiła. To po prostu jakoś się wpasowała w to i mówi, i doszłam do wniosku, że no ja nie jestem odpowiedzialna za całe to wydarzenie, więc nie będę się jakby wdawać w ocenę. Po prostu, ale z drugiej strony powiedziała, że tam była niesamowita energia i to jej to podpisywała się pod tym. Tak? Więc z zewnątrz znowu widzimy taką demonstrację i myślimy sobie, wow, to jest jednomyślność. Przyszły mi jeszcze dwa inne przykłady jednomyślności i z tymi dużo bardziej sympatyzuję. Bo tamte są jednomyślnością, pod wpływem której wielu wypada z tej jednomyślności. Po prostu wypada. Nie zmieści się i wtedy nie ma dla ciebie tam miejsca. Jeśli masz jakieś odmienne zdanie, przychodzi z artykułem i chcesz go opublikować, to może być bardzo dobry artykuł, ale on się nie mieści, to wypadasz. Ta jednomyślność jest kosztowna, jest ciekawa, daje jakby pewną siłę, ale jest okupiona właśnie tym, że pozostawia poza jakąś grupę ludzi. Czasami to jest mała grupa ludzi, czasami to jest ogromna grupa ludzi. I życie jakby dyktuje różne scenariusze. Natomiast jest jeszcze jeden przykład, właściwie dwa przykłady, które przyszły mi do głowy. I jeden z nich to jest przykład z Nowego Orleanu z 2005 roku, kiedy huragan Katrina przeszedł przez Nowy Orlean i zniszczenia sięgały 17 miliardów dolarów. To było potężne uderzenie żywiołu i pamiętam, że słuchałem ludzi, którzy uczestniczyli w tej akcji pomocy, w tej akcji walki z żywiołem i oni wspominali tamto zdarzenie, ten huragan, ten kataklizm jako najwspanialsze zdarzenie w ich życiu. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy byli zaangażowani w walkę z żywiołem i stał, jakby kopał biznesmen, który zarabiał 60 tysięcy dolarów na miesiąc i obok biedak, który akurat się tam znalazł i nie miał nic, mieszkał w przyczepie kampingowej. A wszyscy byli zjednoczeni i jednej myśli, ponieważ trzeba było przeciwko temu żywiołowi razem stanąć. I pamiętam, jak oni wspominali to i mówili, że już później nigdy czegoś takiego nie doświadczyli, takiej jedności. I ostatni przykład, to jest przykład z lat 90., kiedy w Gdyni, i to już się zaczynają moje jakby takie dzielenie się moim życiem, w Gdyni raz po razie, właściwie w ciągu jednej wakacji przypłynęły dwa chrześcijańskie statki. Jeden to jest Logos, to jest statek księgarnia, którym zawiaduje taka organizacja Operation Mobilization, George Werwer, i on przybywając do Gdyni był takim miejscem, gdzie można było przyjść, zaprosić kogoś, zwiedzić statek, wejść do tej księgarni, kupić jakieś książki w atrakcyjnej cenie. To były chrześcijańskie książki bardzo często, których na polskim rynku wtedy w latach 90. nie sposób było dostać. I zaraz po nim przypłynął drugi statek, Anastasis, który był z kolei zarządzany przez misję Młodzież z Misją. I w tym czasie młodzież z różnych kościołów z Trójmiasta, ale nie tylko z Trójmiasta, przyjechała do Gdyni, żeby wspólnie z załogą tych statków pomóc wyjść z Ewangelią do mieszkańców Gdyni. I tam spotkaliśmy się, ja od baptystów z Gdyni i różni inni ludzie od zielonych i tam innych kolorów, na tym statku wspólnie pracując, wspólnie poznając się też, i to, co się tam działo, to było tą właśnie jednością, która pozwala skupić się na jednym celu, jakim jest dotarcie z najważniejszą informacją do ludzi wokoło, odłożyć te wszystkie drugorzędne sprawy i skupić na jednym. I tej jedności myślę, że jako Kościół potrzebujemy codziennie, i o tą jedność, być może przez to doświadczenie z tamtych lat, staram się walczyć przez całe moje chrześcijańskie życie. Jestem od iluś tam lat członkiem rady zboru naszego kościoła i chciałbym w trakcie tego kazania poopowiadać też o pewnych zdobyczach, które wierzę, że mogą być czymś zachęcającym i takim budującym dla was. Ale wróćmy teraz do Pawła i do pierwszego listu do Koryntian. Paweł pisze w ten sposób. Właściwie zaczyna ten list przez pierwsze 9 wersetów pojawia się wielokrotnie, i zaraz przeczytamy to sobie, wielokrotnie dwa słowa obok siebie. Te dwa słowa to jest Jezus Chrystus. Przeczytajmy te pierwsze 9 wersetów. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu, ich i naszym. Mamy dwa wersety i trzy razy pojawia się Jezus Chrystus. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jak to czytałem, to byłem zaszokowany. Zaszokowany, jak bardzo wszystko się opiera na Nim. Wszystko się skupia na Nim. Wszystko mamy przez Niego. Wszystko mamy w Nim. Dzięki Niemu. I myślę, że ta konstrukcja tego początku nie jest bez znaczenia dla tematu, którym Paweł się zajmuje w ciągu dalszym. I dalej właśnie czytamy. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo imię Pawła? W imię Pawła zostaliście ochrzczeni? On w pewnym momencie zaczyna się w pewnym sensie z nich tak jakby naśmiewać, tak naigrywać. Mówi, jak w ogóle może wam przychodzić do głowy przypisywanie się do kogokolwiek innego, jak tylko do Chrystusa. Ale to jeszcze za chwilę wrócimy o tym. Paweł mówi tak, wiadomo mi o tym, co się u was dzieje od domowników Chloi. Prawdopodobnie, no na pewno to była osoba, którą tamci adresaci znali. Więc Paweł mówi, że ja wiem od niej to, po co? Po to, żeby oni wiedzieli, że on ma wiadomości z pierwszej ręki. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało, ale można sobie wyobrazić, że być może właśnie w tym domu Chloi doszło do tego spotkania, w którym padły te właśnie zdania, padły te stwierdzenia. Ludzie zaczęli tworzyć pewne grupki i zaczęli mówić do siebie na zasadzie, my mamy inaczej niż wy. A tamci mówią, a my też mamy inaczej. I nastąpiło coś, co było pewnie widoczne i może w wypowiedziach, i może w sposobie, w jaki ludzie usiedli. I to świadectwo tego wydarzenia zostało przedstawione Pawłowi i dlatego Paweł zwraca się do nich z takim właśnie napomnieniem, z takim słowem. I temu słowu poświęca aż 4 rozdziały. Tak ważne jest to dla niego, żeby zareagować na to, co się stało. Nie wiem jak u was, ale wiem, że w wielu zborach baptystycznych nowych członków specjalnie przygotowuje się na ich pierwsze spotkanie członkowskie. I to wiecie, po prostu tutaj mamy pięknie, jest pewien porządek i tak dalej, ale potem spotykamy się na spotkaniu członkowskim, u nas nazywamy to konferencją zboru, u nas bywa podobnie, na konferencji zboru i tam można usłyszeć czasami osoby, których wcześniej nie słyszeliśmy. I wiadomo, że kiedy rozmawiamy na jakieś tematy kontrowersyjne, mieliśmy jedno takie spotkanie w Gdyni wiele lat temu, nie było nas, także nie znam nie mam tej informacji jakby z pierwszej ręki, ale wiem, że ludzie godzili się ze sobą potem miesiącami po tym spotkaniu. Tam chodziło o to, że coś z pieniędzmi się stało, że było jakieś wyobrażenie, że one są, a potem nagle się okazało, że nie ma i po prostu emocje puściły i po prostu było gorąco. Więc chciałbym powiedzieć, że to ważne jest, żeby nasze spotkania były budujące dla nas, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy zwróceni w jedną stronę, w stronę, że tak powiem, ołtarza. Ważne jest, żeby nasze spotkania były budujące, także wtedy, kiedy siedzimy w kółku i jesteśmy zwróceni do siebie nawzajem. Powiem nawet, że to jest ważniejsze, żeby to spotkanie było budujące, niż to spotkanie, bo to spotkanie jest prawdziwsze niż to. I tu następuje prawdziwa komunikacja. Jak się czyta fragmenty z listu do Efezjan i Kolosan, kiedy jest mowa o kościele i śpiewaniu, tam są dwa takie fragmenty podobne w konstrukcji. Jeden mówi, że bądźcie, napełniajcie się słowem i przemawiajcie do siebie przez pieśni i hymny duchowne. W ogóle tak chcę powiedzieć, że pięknie śpiewacie. I w ogóle tu, nie wiem, i akustyka jest wspaniała, w ogóle już dawno mi się tak dobrze nie uwielbiało. Także super. Więc to śpiewanie w obu tych fragmentach, i w Efezjan, i w Kolosan, to nie jest śpiewanie tam, tylko to jest śpiewanie do siebie nawzajem. To jest uczenie się przez to śpiewanie. Więc Kościół jest miejscem, gdzie my sobie nawzajem mamy przekazywać, zachęcać. I spotkania członkowskie też powinny być budujące. I powiem wam pewien, zdradzę wam pewien taki, nie wiem, sposób, który myśmy wypracowali i robimy to już od wielu lat i sprawdza się to. Kiedy robimy spotkanie członkowskie, na którym mamy o czymś decydować, to robimy dwa spotkania. Pierwsze spotkanie to jest spotkanie, na które zapraszamy wszystkich i mówimy o tym, o czym będziemy decydować. Nie głosujemy tam, tylko rozmawiamy. Przedstawiamy to i można zapytać o to nas przedstawiających, natomiast nie zachęcamy nawet do rozmowy w trakcie tego spotkania, do takiego, wiecie, przedstawiania swoich poglądów. Nie, mówimy tak, teraz mamy 2 tygodnie na to, żeby rozmawiać o tym ze sobą. Jeżeli zależy ci na tym, umów się ze swoim bratem, siostrą, żebyście mogli porozmawiać, wypracujcie swoje zdanie, a za 2 tygodnie się spotykamy i głosujemy. I za 2 tygodnie spotykamy się i głosujemy. Nie dyskutujemy na forum, zwłaszcza jeśli są kontrowersyjne sytuacje. Mieliśmy taką sytuację, kiedy dyscyplinarnie została wykluczona jedna osoba ze zboru. I potem po 2 latach chciała na nowo przystąpić, a jakby był to trudny temat, bo dużo jakby z tym było związane, nie będę szczegółów zdradzał. I tak. Ona bardzo pracowała, ta osoba, poprzepraszała, natomiast to jest grubszy temat, dlatego że ta osoba po prostu ma ze sobą problemy, więc nie mogliśmy mieć pewności tego, czy to się nie powtórzy, więc to było trudne. Trzeba było naprawdę... I to było jedno z tych spotkań, gdzie bardzo trudno było zachować tą dyscyplinę. No nie rozmawiamy na forum. Jeżeli chcemy, to rozmawiajmy ze sobą poza. I teraz na tym spotkaniu, którego świadkiem była ta osoba, która referuje to Pawłowi, ta osoba usłyszała takie słowa, które mogłyby się wydawać niczym złym, prawda? Zwłaszcza jeżeli się zaczyna od tego, ja jestem Pawłowy. I pisze to Paweł, więc nic bardziej radosnego, prawda, usłyszeć, że ktoś się przypisał do niego. Powinien użyć innych przykładów, pominąć tych Pawłowych, powiedzieć, ci Pawłowi to rzeczywiście mają rację, nie? Natomiast ci, którzy się powołują na tych innych, no to raczej nie. A Paweł robi coś zupełnie odwrotnego. Zaczyna od tych, którzy mówią, ja jestem Pawłowy i potem rozpracowuje to, z tym byciem Pawłowym najbardziej. Nie skupia się na tych apollosowych, kefasowych, tylko skupia się na tych Pawłowych. Dlatego, że chcę bardzo, bardzo silnie podkreślić. że jest coś bardzo zasadniczo złego w budowaniu swojej tożsamości na człowieku. I nawet na człowieku, który zaczyna ten list pisać Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła. Nawet na nim mówi, nie wolno ci budować swojej tożsamości. Jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. Ja nie umarłem za ciebie. Ja tak naprawdę nic nie mam poza tym, co zostało mi dane, a tym czymś jest wieść o tym, co Jezus dla ciebie zrobił. Jezus jest tym, na którym musisz budować. On jest tym fundamentem. My jesteśmy tylko i wyłącznie takim pudełkiem. Pudełkiem, w którym ten prezent został ci dostarczony. Ale mówi, proszę cię, nie skupiaj się na pudełku. W pewnym momencie, i to jest drugi rozdział, mówi w ten sposób na początku. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. To jest po prostu świadectwo tego, co się stało. To jest najważniejsze, co się stało, co Jezus zrobił. Albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przyszedłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Więc Paweł mówi, nie jest tak ważne, w jakim pudełku to dostaliście, i ja dołożyłem starań do tego, żeby tego pudełka nie kolorować, nie wstążkować. Niech to pudełko nie będzie czymś, co zwraca waszą uwagę. Niech to, co jest w środku, zwróci waszą uwagę. I występuję przeciwko temu bardzo radykalnie, bardzo silnie, aż w moim odczuciu jest to dla mnie też trudne, bo przecież wiadomo, że w takiej praktyce każdy z nas ma takie autorytety, które chętniej słucha, z którymi się bardziej zgadza, pod którymi się bardziej podpisze, i w naturalny sposób nam to przychodzi i pewnie nie ma w tym nic złego. Ale jest jakaś granica, poza którą zaczyna się już coś bardzo, bardzo niebezpiecznego. I ta granica jest tam, gdzie zaczynają się spory w oparciu o tą tożsamość naszą, wypracowaną na tym naszym przypisaniu do naszego ulubionego, tego, którego cenimy najbardziej i którego słuchaliśmy i który nam zbudował i nam pomógł, i to wszystko jest super, ale jeśli ta tożsamość zaczyna być przyczyną sporu, ta inność, bo każdy, i Paweł mówi, każdy z nas jest inny, i każdy ma swoją funkcję do zrobienia. I w ogóle mówi tak, ja cieszę się, że niewielu z was ochrzciłem. Dlaczego? Dlatego, że moim zadaniem nie jest chrzcić. Moim zadaniem jest głosić Ewangelię, a od takiego zakładania kościołów i budowania ich są inni. I ja tam, mówi, ochrzciłem tego i tamtego, ale boję się, że teraz powiecie, że w imieniu Pawła zostaliście ochrzczeni. No, trochę się tak z nich wyśmiewa, tak używa tego ich, tych stwierdzeń ich, które były w tym sporze, który toczyli, na które oni się powoływali, żeby ich zaszczepić przeciwko takiej praktyce. I mówi, Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Więc zagrożenie jest duże. Wiecie, na czym ono polega? Na tym, że jeśli zbyt dużo poświęcimy na to, żeby to pudełko, w którym przychodzi dobra nowina, było takie dopracowane, to może się okazać, że ludzie będą się skupiali na tym pudełku, a nie na zawartości. I on mówi, nie wolno nam tego robić. Nie wolno. To, co jest sednem, to jest osoba Jezusa i nie musimy do tego niczego dodawać. On jest tym, na którym mamy się skupiać. I mądrość taka, takie, nie wiem, argumentacja i tak dalej, to do czego nawykli byli ludzie w tamtych czasach, zwłaszcza w tym świecie greckim, argumentacja i tak dalej, może być tylko przeszkodą, żeby ujrzeć doniosłość i prawdziwość tego świadectwa, tego, co się stało w Jerozolimie, tego zdarzenia, jakim jest Jezus Chrystus. Przeciwko temu występuje i to ma być czymś, co pozwoli im zachować jedność. Dlaczego? Dlatego, że będą mieli ten wspólny fundament i na nim będą mogli się skupić. Oprócz zaangażowania w zborze jestem, a nie jest to łatwe, tak i teraz zacznie się trochę takiego znowu otwierania się, mieliśmy przez wiele lat trzyosobową radę, wcześniej mieliśmy czteroosobową radę i jesteśmy bardzo różnorodni. Na północy Polski jest bardzo dużo baptystów, którzy mają bardzo silne, reformowane poglądy. Ja nie mogę tego powiedzieć o sobie. Jestem mało reformowany i w dodatku jeszcze jakby mam takie doświadczenie i takie doświadczenie charyzmatyczne, więc teraz mamy radę, gdzie mamy dość dużą różnorodność w środku, a jednak udaje nam się współpracować i budować Kościół, który cały czas rośnie i ma się dobrze. Jak to robimy? Otóż to, czego nie robimy, to nigdy nie głosujemy na spotkaniach rady. Nigdy nie głosujemy. Pracujemy, wypracowujemy wspólne jakieś rozwiązanie, które przedstawiamy zborowi, ale nigdy nad nim nie głosujemy. A są sytuacje, w których mamy zupełnie inne zdania. I teraz są dwie opcje wtedy. Albo odkładamy ten temat i mówimy, okej, nie możemy dojść do wspólnego jednego zdania, nie robimy tego teraz. Robimy te rzeczy, które wiemy. Albo, kiedy na przykład była taka sytuacja związana z ewangelizacją Jakuba Kamińskiego, gdzie ja byłem bardzo dużym fanem i uczestniczyliśmy w pierwszej ewangelizacji, która była ogromnym błogosławieństwem. Następnego roku 6 osób po tej ewangelizacji brało chrzest. Więc był owoc. Ale rzeczywiście środowisko, które robi tą ewangelizację, jest bardzo charyzmatyczne. Za bardzo charyzmatyczne, jak na moich kochanych braci. I oni po prostu się w pewnym momencie poczuli bardzo niekomfortowo. I mimo, że ja byłem za tym, żebyśmy to zrobili, powiedziałem, nie będę wam wykręcał ręki, bo to jest bez sensu. Nie zresztą to, że oni są przeciwni, ale część zboru też jest niechętna temu. Więc nie będziemy na siłę niczego robić. Wycofaliśmy się i zrobiliśmy to w sposób możliwie jak najbardziej taki spokojny. Chociaż każda z tych sytuacji, w których mamy inne zdanie, generuje ból. To nie jest łatwe być ze sobą a jednocześnie nie mieć takiego wspólnego zdania na każdy temat. Ale udaje nam się to zrobić i bardzo się z tego cieszymy. Bardzo dużo udaje nam się też zyskać takiej innej perspektywy i takiej dojrzałości. Właśnie mając do tego takie, a nie inne podejście. Wracamy do pierwszego listu do Koryntian. Po tym, jak apostoł Paweł zdyskredytował taką mądrość, takie ludzkie konstrukcje, które my możemy sobie dodać jakby trochę do Ewangelii, próbując jej pomóc trochę. My próbujemy pomóc tej Ewangelii, więc zaczynamy konstruować różne rzeczy, które miałyby jej pomóc. A Paweł mówi, to nie pomaga jej. Ona nie potrzebuje pomocy. Trzeba po prostu dzielić się świadectwem i to zupełnie wystarczy. W drugim rozdziale zaczyna mówić o mądrości w alternatywie do pracy i mocy Ducha Świętego. I tak jak w tym pierwszym, tą pierwszą receptą na jedność jest skupienie się na osobie Jezusa zamiast na jakiejkolwiek innej osobie, na jakimkolwiek innym człowieku, ludzkim autorytecie, tak w drugim rozdziale mówi o tym, że chrześcijaństwo w zasadniczy sposób jest ponadnaturalne, jest wewnętrzne, jest ponadnaturalne, jest owocem pracy nie naszej, tylko pracy kogoś, kto został nam przysłany w Dzień Pięćdziesiątnicy i on jest tym, kto wykonuje w nas pracę. Ona często jest niewidzialna, on mówi o tajemnicy, która zostaje objawiona i ten Duch Święty jest tym, który powinien być, na który powinniśmy być otwarci i który powinien nas prowadzić. I to znowu, wie ta wio, łatwo powiedzieć, ale przecież każdy z nas ma przekonania i myśli w tych kategoriach, no to są przekonania, które ja mam od Ducha Świętego. Więc samo operowanie tymi zdaniami nic nie pomaga, bo my możemy dokładnie tym samym cytatem się walić po głowach nawzajem, mając inne zdanie na jakiś temat. Ale chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy się nie uzbrajali w argumenty i nie używali tych fragmentów po to, żeby zwyciężyć w dyskusji, ale wzięli to napomnienie i tą zachętę do tego, żeby się uspokoić i żeby wolniej i bardziej w środku podejmować nasze decyzje. Mniej rozmawiać ze sobą, kłócić się, a więcej modlić się ze sobą. Mieliśmy taki moment, w którym w tym roku właśnie pandemicznym, tuż właściwie jak się pandemia rozpoczęła, była sytuacja taka trudna. To się w ogóle transmituje, czy nie? To dobrze. To może tam była dosyć trudna sytuacja i potrzebowaliśmy jako Kościół wypracować coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Myśmy wiedzieli o tym, że Kościół ma około tam 120 osób plus sympatycy i tak dalej. To tam wychodzi około 200 osób czasami. To oczywiście fluktuuje. I teraz my wiedzieliśmy, że Rada Kościoła, Rada Zboru czasami staje się takim wąskim gardłem w tym, co Kościół ma robić. Po prostu my nie jesteśmy, spotykamy się co tydzień na kilka godzin i nie jesteśmy w stanie w tym czasie wypracować na bieżąco tego, żeby Kościół wiedział, co ma robić i w ogóle, żeby tym zarządzić. I mieliśmy takie od wielu lat spotkania liderów. I to byli liderzy grup domowych albo jakichś służb. I to się bardzo dobrze rozwijało, ale brakowało temu jakiejś takiej konkretnej struktury. I w pewnym momencie niektórzy ludzie byli już tym zniechęceni. Chcieliby, żeby się działo więcej, żeby zmiany, żeby aktywność Kościoła była bardziej konkretna, bardziej przemyślana. I byli już tym zmęczeni. I my reagując na to zmęczenie, postanowiliśmy wykorzystać pandemię. To znaczy wiedzieliśmy, że nie uda nam się wyjechać na wyjazd zborowy, tak jak zwykle to robiliśmy, ale postanowiliśmy w tym gronie 20 paru osób wyjechać i spędzić dwa dni na pracy nad takim, nazwaliśmy to, że to wizja naszego Kościoła. I wiedzieliśmy, że będzie nam trudno to zrobić, ze względu na to, jak odmienni jesteśmy i że potrzebujemy do tego kogoś, kto nas tym wesprze. No i padały różne nazwiska, kogo byśmy mogli zaprosić. Padło też imię Andrzej Choryza i ja nie znałem Andrzeja za dobrze, tak się zastanawiałem, czy to będzie dobry pomysł, ale chłopaki byli przekonani i rzeczywiście spytaliśmy Andrzeja, czy może. Andrzej się zgodził. Natomiast Andrzej powiedział coś takiego. Modliłem się o to i usłyszałem też to, co powiedzieliście w tym zaproszeniu, że od kilku wtorków spotykacie się i modlicie się o ten wyjazd. I to było dla mnie decydujące. Pomyślałem, tak, pojadę tam i będę im pomagał. Bo rzeczywiście, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym, to zaczęliśmy to robić w ten sposób, że się spotykaliśmy co wtorek w tym gronie 20 paru osób, aby modlić się o ten wyjazd. I podczas tego wyjazdu udało nam się wypracować jakieś tam takie cztery zdania, które miały podsumowywać to, jak widzimy najbliższą przyszłość naszego Kościoła. Wróciliśmy z tymi zdaniami, komunikowaliśmy je potem reszcie Kościoła, rozmawialiśmy. Same te zdania nie były tak ważne, jak ten proces rozmawiania ze sobą, dogadywania się, słyszenia się i ten. I rzeczywiście to, że chociaż Andrzej zaczął od takiej ciekawej historii z Dziejów Apostolskich o tym, jak Barnaba i Paweł się nie dogadali, ja myślę sobie, no ładnie, to zaczyna akurat, no mało zachęcające to jest, bo mamy przykład dwóch ludzi bożych, którzy mają na pewno dobre intencje, ale nie dogadali się, nie? Więc myślę sobie, no to nas tutaj zachęcił do pracy, ale faktycznie w ciągu tych 2,5 dnia udało się wypracować coś, z czym potem przyjechaliśmy i mogliśmy dalej pracować. I teraz, dlaczego to mówię? Dlatego, że ten proces budowania Kościoła poprzez powolne rozmawianie i wspólną modlitwę jest na pewno dużo wolniejszy, ale jest takie powiedzenie, że jeśli chcesz iść gdzieś szybko, to najlepiej idź sam. Ale pójście razem daje nam dużo większy zasięg tak naprawdę. I jesteśmy świadkami wielu ludzi, którzy idzie samych, a Kościół potrzebuje jedności i współpracy, żeby móc światu zaprezentować Chrystusa skuteczniej niż to robi do tej pory. Apostoł Paweł kończy ten swój wywód na temat jedności w 3 rozdziale, mówiąc o tym, że każdy powinien rozpoznać i trzymać się miejsca, które Pan Bóg mu w Kościele przydzielił. I wydaje też pewną ocenę ich na podstawie tego, co o nich usłyszał na początku 3 rozdziału, która nie jest oceną pochlebną. W 2 rozdziale mówi o Duchu Świętym i mówi o byciu człowiekiem duchowym i byciem człowiekiem zmysłowym. Człowiek zmysłowy to jest człowiek, który przede wszystkim patrzy na to, co widać i na podstawie tego wyciąga wnioski. Człowiek duchowy to jest ktoś, na kogo Duch Święty ma wpływ i on działa nie na podstawie tego, co oczy widzą, ale na podstawie tego, co Duch Święty w nim wypracował. I mówi do nich: niestety, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem wam z mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? I potem mówi: ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sądzi, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną odbierze zapłatę według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Kościół to nie tylko kwestia nas, którzy tu jesteśmy. Kościół to nie jest miejsce, gdzie my przede wszystkim mamy zadbać o to, żebyśmy my dobrze się czuli. Kościół to jest coś dużo większego i dużo mniej komfortowego. Kościół to jest wyzwanie, które jest niemalże nie do uniesienia. Ta różnorodność, którą mamy w Kościele, jest prawie że nie do uniesienia. Kiedy czyta się historię Kościoła, to po prostu nie można się nadziwić, jak to jest, że w ogóle Kościół cały czas jeszcze istnieje. Bo czyta się na nowo i na nowo o ułomnych ludziach, których Pan Bóg używa, a potem oni robią coś bardzo głupiego, a potem znowu kogoś innego używa, a potem znowu on robi coś bardzo głupiego i ta historia ciągle i ciągle na nowo się powtarza. Jak możemy zatem funkcjonować w Kościele? Nie mając, nie budując na innych ludziach i nie myśląc, jakby nie stawiając innym ludziom poprzeczek, ale biorąc ich z miłosierdziem, takimi, jakimi są i wspierając na bazie tego, co Pan Bóg nas wyposażył, ten proces budowania siebie i innych w Kościele. Budowanie to jest coś, na czym powinniśmy być skupieni. Czy moje działania, czy mój sposób myślenia buduje Kościół, czy raczej go pozbawia? I nie jest to proces, w którym zawsze będziemy wiedzieli, co zrobić. Ale jest jedna rzecz, co do której możemy być pewni. To jest to, że Pan Bóg w tym procesie budowania będzie zawsze po naszej stronie. I że Jemu najbardziej zależy, żeby Kościół był zbudowany. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Paweł wykonał swoją pracę i jest gotów zrobić krok wstecz i dać wolność tym, którzy budują dalej, do tego, żeby budowali. I mówi: ja ich nie oceniam, oni staną kiedyś przed sądem Chrystusowym i oni odbiorą zapłatę za to, jak budują. I to jest świadomość, która powinna być dla nas zachętą do tego, żeby sąd i ocenę czasami pozostawić Bogu, a samemu skupić się na tym, do czego Pan Bóg nas powołał i wyposażył. Jest jeszcze jeden aspekt takiej mojej radości, o którym się z wami nie dzieliłem. To jest radość w pomaganiu kościołom we współpracy między sobą. I w Trójmieście mamy taką platformę, co się nazywa Forum Pastorów i Liderów, i tam spotykamy się raz na dwa miesiące w gronie właśnie bardzo różnorodnym, po to, żeby budować relacje. I na tyle, na ile poznajemy się i budujemy zaufanie do siebie, udaje nam się też później współpracować w takich bardzo czasami prostych rzeczach. Ostatnio jeden z kościołów potrzebował mikrofonu takiego bezprzewodowego, a myśmy mieli taki mikrofon, który nam się nie sprawdził, i po prostu zaproponowałem im, czy nie chcą sprawdzić go, i oni go teraz używają. Dla nas to potencjalnie jest okazja na to, żeby zaspokoić jakąś inną potrzebę, a oni z kolei mają taki komfort, że mogą najpierw coś wypróbować, a potem dopiero tego użyć. I od strony teologicznej ten kościół jest nam bardzo, bardzo odległy, ale Pan Bóg używa ich i ludzie się nawracają, ich życie się zmienia. My wiemy, że Pan Bóg jest tam wśród nich. I nie wszystko musimy mieć dokładnie tak samo, żeby móc się wspierać. I to staramy się robić w Trójmieście i nie tylko. Także chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy z taką nową odwagą podeszli do tego tematu budowania jedności wśród chrześcijan, właśnie takich bardzo rozmaitych, bardzo odmiennych czasami od nas. I cieszyli się z tej różnorodności, ponieważ tak jak Paweł tutaj pisze, że właśnie chociaż sam był słaby, to jednak w tej jego słabości Pan Bóg przyszedł i użył go. I właśnie chociaż my słabi, problem zbyt duży dla nas, ale możemy być świadkami tego, jak Duch Święty przychodzi i przełamuje pewne bariery, i ludzie otwierają się i rozmawiają, i problemy są rozwiązywane. I to jest najważniejsze, żeby problemy były rozwiązywane, żeby Kościół mógł rosnąć. Także chciałbym nas teraz zaprosić do wspólnej modlitwy o stan Kościoła w Polsce. Może tak mniej trochę, bo oczywiście można mówić o stanie Kościoła na całym świecie, ale skupmy się na Polsce i módlmy się o... Postarajmy się może w modlitwie przynieść osoby wierzące, do których jest nam najdalej. Po prostu jest nam najtrudniej. I módlmy się teraz o te osoby w tej modlitwie, o to, żeby Pan Bóg błogosławił, prowadził tak te osoby i rozwiązywał te realne, prawdziwe problemy, z którymi my jako Kościół się zmagamy, ale dzięki Bogu one są rozwiązywalne. Wtedy, kiedy otwieramy się i wpuszczamy Pana Boga w te sytuacje, one są rozwiązywalne. Rzeczy mogą odchodzić w przeszłość. Ludzie mogą się jednać, ludzie się mogą dogadywać i ludzie mogą współpracować i widzieć, jak ramię w ramię Bóg ich jednoczy i używa później dla dobra ludzi, którzy są wokoło. Także zapraszam. Powstajecie zwykle do modlitwy, tak? To zapraszam.